Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O problemach sekularyzowanego społeczeństwa papież rozmawiał z biskupami Chile. Włoska Genua przygotowuje się do wizyty papieża. Trwa druga ofensywa na Mosul. Islamiści pozostawiają po sobie ogromne zniszczenia. Witam 20 lutego i zapraszam na aktualności. Dzisiejsze przedpołudnie papież poświęcił biskupom z Chile, którzy przebywają w Rzymie z wizytą ad limina. Franciszek spędził z nimi 3 godziny, rozmawiając o problemach tamtejszego kościoła. Szczególny nacisk położył na duszpasterstwo rodzin i ochronę młodych pokoleń, mówi kardynał Ricardo Ezzatiandrello, arcybiskup stołecznego Santiago de Chile.
Rozmawialiśmy o konkretnych problemach społeczeństwa, które jest sekularyzowane. Zastanawialiśmy się, jak je ewangelizować w sytuacji, gdy rządzący to ludzie niewierzący, choć otwarci na przesłanie Kościoła. Mówiliśmy o radościach i cierpieniach. Naszą radością jest na przykład silna pobożność ludowa, nabożeństwo do Matki Bożej i do świętych. Jest to wręcz niewiarygodne. Kult Matki Bożej Szkapleżnej jest wszechobecny, od pustyni na północy, aż po regiony arktyczne na dalekim południu. Kiedy rozmawialiśmy o duszpasterstwie ludzi młodych, papież zwrócił uwagę na potrzebę ich słuchania. Trzeba iść z nimi, mówił, słuchać ich, a zarazem głosić nowość Jezusa Chrystusa.
Wizytę Franciszka w Genui poprzedzi przeprowadzona w całej archidiecezji zbiórka funduszy, które zostaną przeznaczone na papieską działalność charytatywną. Poinformował o tym arcybiskup tego ligurijskiego miasta, zapowiadając na 27 maja pielgrzymkę Ojca Świętego. W specjalnym liście do wiernych kardynał Angelo Bagnasco wyraził nadzieję, że papieska wizyta będzie dla wszystkich umocnieniem w wierze, gorliwości misyjnej i działaniach na rzecz dobra wspólnego, a szczególnie na rzecz najbardziej potrzebujących. Jednodniowa pielgrzymka potrwa ponad 11 godzin. Rozpocznie ją spotkanie ze światem pracy, a zakończy uroczysta msza. Irackie wojska rozpoczęły drugą ofensywę na Mosul. Tym razem jej celem jest odbicie z rąk państwa islamskiego prawobrzeżnej części miasta. Pod względem terytorialnym stanowi ona 40% Mosulu, jest jednak gęściej zaludniona niż część wschodnia. Żyje tam około 1 000 000 osób. Państwo islamskie pozostawia po sobie ogromne zniszczenia i podzielone społeczeństwo, podkreśla ksiądz Gazavan Sahara.
Bardziej boimy się tego, co nastanie po wypędzeniu islamistów, jak będzie wyglądało życie w Mosulu. Wiemy bowiem, że państwo islamskie przeprowadziło rzezie w mieście, teraz będą kolejne ofiary podczas samej ofensywy. Wielu ludzi zostało zmuszonych do współpracy z ISIS. Również i oni uczestniczyli w tych masakrach miejscowej ludności. Można się więc spodziewać, że kiedy państwo islamskie zostanie wyparte z miasta, na pewno dojdzie do akcji odwetowych. To nas najbardziej niepokoi. Tym bardziej, że te konflikty wewnątrz Mosulu na pewno utrudnią chrześcijanom powrót do miasta.
Tekst rekolekcji dla papieża i kurii rzymskiej przygotowałem w czasie swych osobistych rekolekcji w Galilei. To miejsce będzie w nich cały czas powracało, ale nawiążę też do wydarzeń, o jakich możemy czytać codziennie w gazetach, jak chociażby do dramatu Aleppo. Tak, tematykę wielkopostnych rozważań komentuje tegoroczny papieski rekolekcjonista, włoski franciszkanin ojciec Giulio Michelini. Ujawnia, że absolutną nowością jest to, iż do ich przygotowania zaprosił również włoskie małżeństwo, któremu od lat towarzyszy na drodze wzrastania w wierze, oraz klaryskę z klasztoru w Gubbio. W rekolekcjach nie zabraknie też odniesień do literatury, jak chociażby do opowiadania Franca Kafki Przemiana. Głównym tematem rozważań jest męka Chrystusa według Ewangelii świętego Mateusza. Papieskie ćwiczenia duchowne rozpoczną się 5 marca w domu księży paulistów w Arici pod Rzymem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Trwa jubileuszowy rok 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Wydarzenie z 8 września 1717 roku miało ogromne znaczenie dla Polski i do dziś stanowi ważny punkt odniesienia w kształtowaniu naszej wspólnotowości i świadomości narodowej. Zapraszamy na czwartą część medytacji historyczno-duchowych Maryja Królowa Nasza i Królowa Świata księdza profesora Janusza Królikowskiego, członka Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Materiał przygotowała Izabela Tyras z Radia Jasna Góra.
Przełomowe znaczenie dla utrwalenia się obrzędu koronacyjnego w Kościele Powszechnym miała Fundacja Przyjaciela ojca Hieronima Paolucci, księcia Aleksandra Sforcy Pallavicino z Borgo Nuovo koło Piacenzy. 2 lata przed śmiercią, testamentem z dnia 3 lipca 1636 roku, ofiarował on na rzecz Watykańskiej Kapituły Świętego Piotra znaczny fundusz przeznaczony na uroczyste koronacje najsławniejszych obrazów Matki Bożej. Odtąd kapituła posiadała za zgodą papieską przywilej wydawania pozwoleń na koronowanie ofiarowanymi przez nią diademami najbardziej czczonych wizerunków, zwłaszcza maryjnych. W legacie zostało zastrzeżone pierwszeństwo koronacji obrazów rzymskich. Pierwszym uroczystym wyróżnieniem diademami z funduszu księcia Sforcy była dokonana już w 1631 roku przez papieża Urbana VIII koronacja obrazu Santa Maria delle Febbre w zakrystii Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Z czasem papieskie koronacje rozpowszechniły się najpierw na terenie Italii, a od XVIII stulecia w całej Europie. Koronacja obrazu Jasnogórskiego w 1717 roku była pierwszą koronacją, która odbyła się poza terenem państwa kościelnego, a tym samym otwarła ona drogę do rozwoju tej praktyki w całym Kościele. Kapituła Świętego Piotra już w XVII wieku ustaliła zasady obowiązujące przy staraniach o uroczystą koronację wizerunków i opracowała obowiązujący obrzęd. Prośby do dziekana kapituły kierowane były za pośrednictwem biskupa diecezji, który poświadczał przede wszystkim starodawność i cudowność wizerunku. Decyzja kapituły wymagała jeszcze papieskiego zatwierdzenia. Z czasem zwracano się niejednokrotnie z prośbą wprost do papieża lub kurii rzymskiej. W praktyce kościelnej utrwaliła się w ten sposób koronacja papieska, czyli dokonywana w imieniu papieża za zgodą kapituły watykańskiej. Od XVII do połowy XX wieku na prawie papieskim uroczyście ukoronowano w kościele ponad 1500 wizerunków maryjnych. Szczególne upowszechnienie od drugiej połowy XIX wieku obrzędów koronacyjnych związane było z ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Ich liczba wzrastała znacznie w latach pontyfikatu Piusa IX, w ciągu 32 lat ponad 100 koronacji, papieża Leona XIII, w ciągu 25 lat ponad 200 koronacji i Piusa XII, w ciągu 20 lat 244 koronacje. Zwyczaj koronacji ożywił się jeszcze bardziej za pontyfikatu papieża Jana Pawła II, który tylko w Polsce w latach 1983-2005 koronował osobiście 29 wizerunków maryjnych. Poza Włochami największą liczbę koronacji przeprowadzono dotychczas w Hiszpanii i we Francji. Najwcześniej natomiast po koronacjach włoskich obrzęd ten, jak wspomnieliśmy, wprowadzony został w Kościele Polskim, właśnie na Jasnej Górze i pozostaje w nim do dziś szczególnym aktem kultu maryjnego. Praktyka koronacji obrazów i figur Matki Bożej ma swoje uzasadnienie przede wszystkim w uznaniu królewskiej godności Matki Bożej. Jej zasadnicza treść ma swoje zakorzenienie w tytule Królowa, który nadała Maryi pobożność Kościoła i który uzasadnia teologia. Papież Paweł VI pisał w adhortacji apostolskiej Marialis Cultus poświęconej odnowie kultu maryjnego tak. Uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ma swoje świąteczne przedłużenie w obchodzonym 8 dni później wspomnieniu Najświętszej Maryi Dziewicy Królowej. W tym dniu kontempluje się tę, która siedząc obok Króla Wieków, jaśnieje jako królowa i wstawia się jako matka. Tytuł królowa nadawany Maryi wpisuje się głębiej w świadomość chrześcijańską i zyskuje na sile oddziaływania zwłaszcza wtedy, gdy w sanktuariach odbywają się nowe koronacje wizerunków maryjnych, a w kolejnych podejmuje się starania o dokonanie tego aktu. Koronacja obrazu jest szczególnym przejawem czci Chrystusa i Jego Matki, wynikającym z teologii mówiącej o ich królewskiej godności i stanowi proklamację tej królewskości w kulcie. Przez ten obrzęd wyznaje się między innymi, że Maryja, wzięta w ciele i w duszy do niebieskiej chwały, zasłużyła na to, by była królową i by jako królowa była wzywana przez wiernych w rozmaitych potrzebach, których doświadczają. Przed nałożeniem koron w czasie obrzędu koronacji obrazu lub figury celebrans modli się tak. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc wizerunek Chrystusa i Jego Matki, wyznają, że Twój Syn jest Królem Wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej. W świetle tekstów zawartych w obrzędzie koronacji wizerunków Maryi, racją jej królewskości jest jej macierzyństwo, które wyznajemy mówiąc, że jest Boga Rodzicą, i wierne towarzyszenie Synowi, Królowi wszystkich i wszystkiego, który przez odkupieńcze wylanie swojej krwi odziedziczył wszystkie narody. Podobnie było też w poprzednich wiekach. Co to znaczy, że Maryja jest królową? W głębszym znaczeniu zostało ukazane przez papieża Piusa XII w encyklice Ad Celi Reginam z 1954 roku. Papież w swojej wypowiedzi streścił te treści teologiczne, które były obecne w tradycji Kościoła już od dłuższego czasu i które przypominano w ciągu wieków, zwłaszcza przy okazji koronacji obrazów maryjnych. Warto zwrócić uwagę na niektóre elementy nauczania papieskiego, by lepiej zrozumieć ten tytuł, a tym samym także praktykę koronowania wizerunków Maryi, w tym także ukoronowania wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XII w swoim wykładzie odwołał się najpierw do doświadczenia chrześcijańskiego, które potwierdza, że lud chrześcijański we wszystkich epokach, na wschodzie i na zachodzie, zawsze opiewał i wciąż opiewa Maryję jako niebieską królową. Papież uzasadnił to doświadczenie, odwołując się właściwie do trzech argumentów przemawiających za królewskością Maryi: jej macierzyństwa Bożego, jej współdziałania z Synem Odkupicielem i jej osobistej świętości. Podstawowy argument stojący u podstaw pozostałych wynika z faktu, że Maryja jest Matką Słowa Wcielonego i jako taka jest Matką Bożą. Jest to prawda zasadnicza, ponieważ określa wyjątkowość Maryi, stanowi źródło wszystkich jej przymiotów i przywilejów, a więc także jej królewskości. Opis zwiastowania z Ewangelii świętego Łukasza, przywołany przez papieża Piusa XII dla ukazania tego macierzyństwa, stanowi zasadniczy argument uzasadniający związek macierzyństwa Maryi z jej królewskością. Pisał papież tak. Wynika z tego z łatwością, że Maryja jest także królową, gdyż dała życie Synowi. On już w chwili swego poczęcia, na mocy zjednoczenia hipostatycznego swojej natury ludzkiej z naturą boską, stał się królem także jako człowiek i panem wszystkich rzeczy. Papież odwołuje się do świadectwa świętego Jana Damasceńskiego, za którym mówi: prawdziwie została uczyniona panią całego stworzenia, gdy stała się matką Stwórcy. Spójnie z tym przekonaniem papież Pius XII stwierdza: dlatego też Pierwszym, który głosem niebieskim obwieścił królewską godność Maryi, był właśnie archanioł Gabriel. Niemniej znacząca jest druga racja królewskości Maryi, która podkreśla jej szczególną rolę odegraną z woli Bożej w dziele naszego wiecznego zbawienia. W ten sposób papież Pius XII uzasadnia więź między królewskością Maryi i jej współdziałaniem w dziele zbawienia. Pisze tak. Maryja jako nowa Ewa była najściślej zjednoczona z Chrystusem, nowym Adamem, przez wieczną decyzję Ojca, mającą na względzie wypełnienie Jego zamysłu zbawienia. Dzięki temu zjednoczeniu uczestniczyła w powszechnym zbawieniu dokonanym przez Chrystusa. Pod krzyżem Chrystusa, wraz z Nim, ofiarowała wiecznemu Ojcu swoją miłość i swoje prawa Matki. Wynika z tego, że jak Chrystus jest naszym Panem i Królem, ze szczególnej racji, to znaczy jako Odkupiciel, to Maryja Dziewica jest naszą Panią i Królową na mocy czynnego udziału w naszym odkupieniu. Ważne miejsce w argumentacji papieża Piusa XII posiada także trzecia racja królewskości Maryi, to znaczy jej wyższa godność i wznioślejsza świętość. Macierzyństwo i osobiste współdziałanie Maryi z Synem, mające charakter podporządkowany, nie pomniejsza jej osobistej godności, która wynika z tych racji i na nie się niejako nakłada. Jest to godność przewyższająca godność każdego stworzenia i wszystkich stworzeń, łącznie z aniołami i świętymi, nad którymi posiada prymat, przysługujący jej jako zasiadającej po prawicy Króla Królów i otoczonej Jego wieczną chwałą. Jest to godność tym wznioślejsza, że Maryja jest kimś całkowicie jedynym i wyjątkowym pod względem osobistym i pod względem spełnionej funkcji Matki Słowa, Słowa Bożego, które stało się ciałem. Z tą godnością łączy się jej wyjątkowa świętość, za pośrednictwem której odpowiedziała na powołanie do służby w powszechnym zbawieniu, poświęcając jej samą siebie, swoją wolę i swoje przeznaczenie. W wypowiedzi papieża Piusa XII o święcie Maryi Królowej, które ustanowił swoją encykliką, warto zwrócić uwagę na związanie tego święta z tajemnicą Jezusa Chrystusa. Widać je przede wszystkim w nacisku położonym na ścisły związek nowego święta z macierzyństwem Maryi w stosunku do Chrystusa i jej osobiste współdziałanie z Jego odkupieńczym dziełem. W całym wykładzie zaproponowanym przez papieża widać wyraźnie przejście od osoby Jezusa Chrystusa do osoby Jego Matki, łącznie z przejściem od święta Jezusa Chrystusa Króla do święta Maryi Królowej. To prawda, że święto Maryi Królowej zostało oficjalnie zatwierdzone prawie 30 lat po ustanowieniu święta Chrystusa Króla, ale jest tak samo prawdą, że święto Maryi stanowi jakby promieniowanie święta Chrystusa i ma w nim swoim ostateczne źródło. Święto Maryi Królowej pojawiło się niewątpliwie w ścisłej łączności ze świętem Chrystusa Króla. Koronacja każdego obrazu i figury Matki Bożej jest kultowym i symbolicznym wyznaniem przypomnianych tutaj prawd wiary, a mianowicie wyznaniem wiary w królewską godność Jezusa Chrystusa i Maryi, Jego Matki. Takim wyznaniem była 300 lat temu koronacja obrazu jasnogórskiego i takim pozostaje obecnie, gdy zwracamy się do niej jako naszej Matki i Królowej naszego narodu.
Była to medytacja historyczno-duchowa Maryja, Królowa Nasza i Królowa Świata księdza profesora Janusza Królikowskiego, przygotowana przez Izabelę Tyras z Radia Jasna Góra. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.